mówi, jest oczywiście wypadkową z jednej strony pańskiego temperamentu, na pewno pańskiego wieku, ale jednocześnie sytuacji materialnej i socjalnej, którą akurat się panu udało stworzyć. Która cała i w wielu, wielu innych jeszcze elementach pozwala panu na stworzenie tego kokonu, który pana otacza i świadomym odcięciu się i cieszeniu się z tego odcięcia i z tego anonimatu i świadomości, że dzięki temu może pan nie podejmować decyzji moralnych, czy też w narzucaniu czy komuś czyjejś moralności, bronieniu się przed czyją moralnością. Ale czy nigdy się panu nie zdarzyło? Tak?
Że ja zawsze tego kokonu nie miałem, wiem, ale ja nie byłem.
Czy były sytuacje, w których nie miał pan kokonu i był pan stawiony twarzą w twarz z problemem, który wymagał postawy zdecydowanej ucieczki, walki, poddania się.
Zaraz, poczekaj, proszę pana, po prostu pierwsza sprawa. Byłem pozbawiony kokonu finansowego jakby w pewnym momencie, co nie zmieniało faktu, że po prostu pracowałem na pół etatu, zarabiałem przez pół dnia, żeby przez pozostałe pół dnia bawić się dla siebie przy stalugach, do czego dokładałem pieniądze, te, które zarobiłem w pierwszym pół dnia, prawda, pracując w fabryce. Więc to rozumiałem jako pozbawienie kokonu. Natomiast jeśli chodzi o konieczność wyborów moralnych, wie pan, o charakterze dramatycznym, więc załóżmy, rozstrzeliwują wszystkich Żydów i tu mi nagle przychodzą i ja ich muszę przechować, no to ja wiem, no...
Nie miałem takiego.
Nie miałem takiego, wie pan. Stykałem się w rodzinie z takimi problemami jako jeszcze dziecko, załatwionymi zresztą w sposób, powiedzmy, taki, który uważam za zły, wie pan, to znaczy, ale nie mogę nikogo oceniać, wie pan, nie mogę oceniać tą osobę, która nie udzieliła schronienia, prawda, bo to były inne czasy, po prostu nie mogę niczego oceniać, bo nie wiem, jak bym się zachował w sytuacji, w której by, wie pan, rozwalali przed domem także wszystkich innych, prawda. W ogóle to jest sytuacja specyficzna, natomiast mam tu pogląd, jak powinienem postąpić. To znaczy, tu nie mam wątpliwości, jak powinienem, tylko czy potrafiłem postąpić tak. Powinienem, to jest inne zagadnienie.
To są zupełnie, wie pan, ma pan rację, to są rozważania moralistów na temat, co by było, gdyby było, kazuistów, którzy wymyślają sytuację i starają się im z góry znaleźć rozwiązanie. Ale czy nigdy nie zdarzyło się panu w życiu konkretnie sytuacja, w której musiał pan dokonać wyboru moralnego, bardzo trudnego, i w którym by pan wiedział, że moralność moralności nie jest równa i że jakąś trzeba wybrać, i że w związku z tym postąpił pan w jakiś taki sposób, o którym może pan na dzisiaj nie chce mówić, bo może był to wybór wstydliwy i wynik jego. Ale czy w ogóle takie coś było? Czy
proszę pana, no to jest coś stale jest w sytuacji, w której chce się funkcjonować niejako niezauważalną przez władzę. Nie jest to, w takim razie trzeba jednak w pewnym momencie także czegoś nie zauważać, prawda?
No nie, na szczęście jednak takich popiełuszków jest niewielu. To nie jest, nie znajduje się codziennie trupów pomordowanych i katowanych ludzi na śmietnikach i nie ma konieczności wyboru i udawania, że się nie zauważa.
No ale się w pewnym momencie, wie pan, po troszeczkę osadu gromadzi. No i nie jest osad w najlepszym guście, prawda, jeżeli się człowiekowi... To znaczy, można się go pocieszać tym, że gdziekolwiek by człowiek nie był, tam gdzieś takich, którzy nic nie płacą, najprawdopodobniej nie ma, no, wie pan. Więc wydaje mi się, że jest to jeszcze ta granica, w której mogę...
Tak, no jest pan w tej granicy, w której może pan sobie nie stawiać tego pytania. Po prostu dostosować się do tego, jakie życia, w jakim się, jaka ta rzeczywistość stwarza, hołdując poglądowi względności moralności, nie mając konfliktów, które by wymagały decyzji i przekładania jednej moralności na drugą, albo walczenia, albo niszczenia i przeciwnika w imię wyższości moralności.
Szczególnie, że są do wyboru dwie moralności i obie jakby nie za bardzo mi odpowiadają, wie pan. Ta, która w danym momencie jest moralnością jakby słabszą w znaczeniu militarnym, wie pan, nie musi być koniecznie lepsza, gdyż potrzeba wystarczająca ilość wyobraźni, żeby wyobrazić sobie układ przeciwny i wszystkie, wie pan, konsekwencje tego układu przeciwnego. I w sumie jakbym nie miał ochoty opowiedzieć się po żadnej stronie.
No, ale jeszcze raz wracam do tego, tej sytuacji, w której pan nie miał kokonu. I to nie mówię moralnie tego pieniężnego. Nie mówię o moralności typu kradłem czy oszukałem, tylko o moralności jako właśnie systemie zasad niesprzedstawionych, które pozwalają funkcjonować w jakiejś grupie w najbardziej harmonijny albo najbardziej odpowiadający celom tej grupy sposób. Czy pan nigdy do jakiejś moralności mimo tego nie należał? I wtedy, kiedy nie było kokonu i można było, tak jak dzisiaj, nie należeć do żadnej, relatywizować wszystkie i żyć zgodnie z filozoficznym pryncypium względności. Były takie czasy, kiedy nie było kokonu, chociażby kokonu wieku, tylko człowiek miał niejako wnętrza na zewnątrz i chciał we wszystkim uczestniczyć i nie mieszczał doświadczenia, które by go chroniło i które by mu przypominało ostrożności, przypominało względności. Nie miał jeszcze tylu referencji w życiu, które mi pozwalały przypomnieć i wiedzieć o tym, że to, co wydawało mu się być pewnym, wcale pewnym nie jest. Jednocześnie on nie miał kokonu, który nie tylko z pieniędzy się składa, nie tylko z sytuacji moralnych, ale z miliona innych spraw. Czy w takich sytuacjach, jednym słowem, żeby być prostym i jasnym, będąc zwłaszcza młodym, nie należał pan do jakichkolwiek moralnych ugrupowań walczących o przewagę jakiejś moralności nad jaką moralnością? Nie mówię o ZNP,
nie mówię o partiach,
ale do jakichkolwiek ugrupowań, czy do jakichkolwiek nawet intelektualnych trendów, które byłyby walczącymi trendami o jakąś moralność.
Nie, tu chyba nigdy, to nawet sam się dziwię, wie pan, ale to chyba w naszej rodzinie chyba tak jakaś dziedziczne już jest ta brak potrzeby, wie pan, opowiadania się za jakąkolwiek i brak przekonania, wie pan, siłę własnej racji. Oczywiście, że sympatyzowałem zazwyczaj z jakąś określoną stroną, ale to było sympatyzowanie do pewnego momentu i nie dość silne przekonanie, że warto walczyć o to, żeby nasze było na wierzchu. To tego przekonania nie miałem nigdy. Co więcej, to chyba było na tyle ewidentnie widoczne, wie pan, że wiedząc, że właściwie wielu moich kolegów, czy było w tajnych organizacjach w czasie zaraz po skończeniu wojny, czy też później w partii, czy w jakichś innych, wie pan, organizacjach, czy teraz, prawda, przy tych ostatnich, prawda, tych także nastąpiła dość duża, ale jakoś do mnie się nikt nawet w tej sprawie nigdy nie zwracał, ani w dzieciństwie. Najprawdopodobniej uchodziłem zawsze za, wie pan, za zimnego gada, którego, wie pan, nic nie porusza z tych spraw, którymi żyje naród, wie pan. Co nawet czasami, wie pan, no, jako zastanawiałem się nad sobą, myślę, czy to nie jest jakiś brak psychiczny, że nie potrafię się zaangażować. Żona tu niedawno nawet przytrzyliła z takim tym, widzisz, tu wszyscy, Jaruzelski, Popiełuszko, oni się angażują, prawda? A ty co? Ty tylko pokpiwasz, ironizujesz. No i no jest w tym trochę racji, wie pan, nie ulega wątpliwości. Wprawdzie wystrzeliłem zaraz jakimś żartem, że właśnie dzięki ludziom, którzy się angażowali, siedzieli w Berezie, mamy taką piękną rzeczywistość, zawsze coś wywalczą, prawda, po iluś latach, więc... Ale wie pan, na pewno w tym racja była. Co ona mówiła, no ale taki już jestem, no, angażuję się raczej w to, co robię i to mnie po prostu zaangażuje przez cały dzień i mnie to bawi. No jest nic innego, nie jakby, a już polityka w bardzo niewielkim stopniu. Bardzo szybko oczywiście wpadam w stan jakiegoś takiego amoku politycznego, gdy się coś zdarzy, wie pan, skurwysyny, to wie pan, od razu to jest błyskawiczne, ale to tak już bardzo szybko ze mnie spływa. Także nie ma we mnie jakby tej potrzeby, którą demonstruje większość rodaków, wie pan, zatwardziałości swoich przekonań, czy takiej, jakby opowiedzenia się po jednej stronie już ze wszystkim. Ja zaraz widzę wszystkie śmieszności i wszystkie rzeczy, na które nie mogę się zgodzić po jednej i po drugiej stronie i myślę sobie, a mojej strony w ogóle nie ma, jestem sam jeden, no więc cóż może mysz, jeżeli słonie walczą ze sobą, lepiej zejdzie na bok i będzie się przyglądać. No.
Powiedział pan, użył pan słowa takiego, które niestety nie zapamiętałem dokładnie, a które naprowadza mnie na chęć zadania panu innego pytania. Szkoda, że tego słowa nie potrafię zacytować, bo byłoby łatwiej nawiązać, a tak to troszeczkę wyglądało, to będzie jako taka ruptura i to może agresja z mojej strony. A pan powiedział, że pan ma, a coś tam było obok tego, że pan był zimny płas i że pan niczego nie odczuwał. Czy pan niezależnie od spraw moralnych ma wrażenie, że jest pan człowiekiem, który odczuwa silne uczucia?
Wie pan, trudno jest na ten temat powiedzieć. W każdym razie nie umiem się otwierać, jeżeli idzie o uczucia, to na pewno. No poza tym trudno jest powiedzieć, wie pan, o jakie uczucia idzie, bo takie jak uczucia w stosunku do drugich ludzi, ja po prostu musiałbym mieć jakiś miernik porównawczy, a skąd ja mogę ten miernik wydębić? Że podejrzewałem siebie o pewien chłód uczuciowy.
Miernikiem jest życie, miernikiem jest obserwacja innych.
Ach nie, no ale wie pan, obserwacja innych to niewiele daje, bo co innego jest zachowanie, a co innego odczuwanie. I ja mogę obserwować zachowania, nie mogę obserwować odczuwania. I jeżeli się mówi o zachowaniu, to wystarczy poczytać listy Dostojewskiego i tam, wie pan, na każdej stronie zalałem się łzami, prawda, albo zboczyłem łzami jego kołnierzyk, prawda, gdzieś tam kogoś tego, no wie pan, nie wyobrażam sobie, żeby zmoczył łzami kołnierzyk Wańka przy jakiejś okazji. Po prostu taka możliwość jakby nie jest wpisana, wie pan, w mój ani żaden współczesny życiorys, więc to są po prostu mody zachowania, które w XIX wieku były nieco na takie 24 fajerki, a my raczej więcej, przynajmniej to moje pokolenie, bo podobno najmłodsze znowu się, prawda, demonstruje ze swoimi uczuciami, a moje pokolenie raczej ukrywało uczucia. Ja byłem wychowany w ten sposób, być może, że tam jakieś pouczenia mego ojca odgrywały rolę, być może, że jakieś przeczytane książki, ale byłem wychowywany w ten sposób, że nikt nie powinien się dowiedzieć, co ja odczuwam, wie pan, w żadnej sytuacji, że płacz jest hańbiący dla mężczyzny, że wie pan, no i tysiąc tego rodzaju treli moreli, które się, prawda, sprzedawało wtedy w książkach, w filmach, w pouczeniach moralnych i w wykładach rodziców, no i nauczycieli. W jakiś sposób, jako ulepek z tego wszystkiego, czy jakiś tam taki zakalec powstałem, wie pan, czy powstała moje sumienie, czy też moja świadomość i w zasadzie mógłbym ją zmienić, ale po co popełniać, po co robić ten wysiłek, jeśli w zamian dostałbym tylko inny zlepek, bo każdy zlepek jest jednakowo bezsensowny, no więc mogę funkcjonować w oparciu o ten. Żyje mi się względnie możliwie. Aczkolwiek ja mówię, podejrzewam siebie o pewien chłód uczuciowy, na pewno. Chyba u syna tak samo to jest tak przepuszczalnie indykowane. Nie wykluczałoby to, że u mego ojca także pewnie był. Bo to najprawdopodobniej jest, wie pan, w jakiś sposób kultywowane w rodzinie i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie lubię na przykład dzieci i zwierząt. Tak? Chociaż Himmler lubiał, no ale...
Moją skromną postać pozwolę wtrącić do tej rozmowy, chociaż oczywiście nie liczę się z tym wiele, ale nie cierpię dzieci. Bardzo nie lubię mojego psa, który mnie okropnie męczy. Jestem człowiekiem naprawdę, na pewno niezmiernie uczuciowym. Wiem, o tym obserwuję się, stwierdziłem to wielokrotnie. Przeżywam emocje potężne wewnętrznie. Czasami się z nich zwierzam, ludziom, którym mam ochotę się zwierzyć. Często okazuję tym, którym chcę okazać, ale świadomie, trzeźwo i jasno zdaję sobie sprawę z tego, że jestem człowiekiem miotanym uczuciami. Czasami bardzo pozytywnymi, które mi sprawiają ogromną radość. Przeżywam stany niezwykłego szczęścia, które trwa czasami bardzo, bardzo długo. Nie tylko chwilę, nie tylko moment. I nie tylko w przeszłości, ale w teraźniejszości. Ja zdaję sobie sprawę, że żyję na przykład okres życia niezmiernie szczęśliwy od długiego już okresu i wiem doskonale, dzięki jakim uczuciom dzięki osobom, okolicznościom, które te uczucia spowodowały i utrzymują, okolicznościom najróżniejszym, które pozwalają mi się utrzymać, ale wiem, że jestem człowiekiem uczuciowym. Wiem i nie muszę. Ja na ten temat żadnych wahań wcale nie potrzebuję mierników i wcale nie potrzebuję wskaźników temperatury. Po prostu wystarczy mi na to doświadczenie, życie, obserwacja, spojrzenie w samego siebie. Wiem, że jestem człowiekiem bardzo uczuciowym.
No ale widzi pan, u mnie uczuciowość jest typu bardziej Szwabskiego, powiedziałbym. Ja na przykład jestem wrażliwy na sztukę, a raczej na jak pies na organki, wie pan, to przy mojej na przykład niemożności ronienia łez na pogrzebach, czy kiedykolwiek, wie pan, co w dzieciństwie było jakby, wie pan, przedmiotem pewnego wstydu, no bo jak tam nauczyli mnie, że mężczyzna nie płacze, więc nogę mogą obcinać, nie będę płakał, wszystko nie tego nie będę płakał, no ale jak ktoś umrze, to trzeba wypłakać, ale ja już się nie nauczyłem, wie pan, więc co tu robić, więc powstają momenty, w których ja zaczynam płakać. I te momenty normalnie powstają przy muzyce, więc tak jak przy... To są odruchy właśnie psa, który wyje, wie pan, zacząć grać na organkach. Dlatego mówię, że są jakieś takie niektóre utwory, które zresztą na kompaktach sprowadzam, tylko nie zawsze, które działają bezbłędnie, wie pan, od lat. Ja już się przygotowuję, że teraz nastąpi taki moment, że lepiej, żeby nikt nie wchodził do mieszkania, do pokoju, wie pan, bo to będzie ten właśnie mocny moment, który oddziała na mnie muzyka. Sądzę, że należy, że wszystko, wie pan, gdzie się mieści, albo w gruczołach nadnercza, albo gdzie indziej, które tam potrzebują uwolnić trochę noradrenaliny, wie pan, czy jakieś tam inne zmiany i jeżeli człowieka uduczono uwalniać to przy normalnych, prawda, funkcjach ludzkich, na przykład gdy rwą ząb, no to zaczyna uwalniać to przy płytach kompaktowych, no bo w którymś momencie wreszcie potrzeba.
Okazuje się, nawiasem mówię, że w ostatnich takich nieśmiałych jeszcze bardzo badaniach, niestety, nie dożyjemy prawdopodobnie ich końca, a o jakież one są ciekawe. W ostatnich badaniach nad różnymi emocjami i ich objawianiem, łzy w swojej konsystencji chemicznej są zupełnie różne u osoby, która wydziela je na koncercie, czy na filmie, czy w rozpaczy, czy ziewając. Więc to nie są te same łzy. To nie jest zupełnie ten sam skład chemiczny.
No więc widzi pan, pewien ze składów chemicznych pojawia się w miarę starzenia się, zauważyłem. Ja na przykład teraz stale chyba łzawię odrobinę, jak zacząłem rozmawiać i to gdzieś się tak od 40 roku życia zaczęło mniej więcej. I zaczęło mi się zwiększać jakby współczynnik łzawienia. To widzimy, że to jest łzawienie psa na mrozie. Coś takiego, bo to jest pozaemocjonalne, zupełnie nie ma związku z tym, co jest mówione, tylko po prostu, jeżeli bardziej intensywnie mówię, to czuję, że mam nieustannie załzawione oczy.
Nie chciałbym, żeby ten margines, proszę?
Jakaś piosenka była, Smoke Gets in Your Eyes, chyba coś takiego, jakiś był taki angielski przebój przed laty.
Tak. Ale nie chciałbym, żeby ten margineski ten nawias dotyczący ciekawostki badań nad łzami pozwolił nam zapomnieć, że pytałem pana o to, czy był chociaż pan w życiu jakiś okres głęboko poruszony jakimiś uczuciami. Takimi, których pan by wiedział, że...
No ale pan słowo uczucia to już dość szeroko...
No nie chcę ich określać ani uczuciem nienawiści, ani miłości, ani przywiązania, ani wzruszenia, ani dumy, ani... Ale w każdym razie uczuciem, które by pana dominowało. To tego nie można się pomylić, nie można powiedzieć nie wiem. Bo to jest tak silne, że tego nie można nic zauważyć.
No proszę pana, no byłem zakochany normalnie, no to każdy przechodzi przez to, prawda? Więc to jest uczucie, którego nie mogłem nie zauważyć, prawda? Nienawiść, ja chyba nigdy nie...
A czy był pan na przykład kochliwy?
Kochliwy? Ja jestem stary kochliwy, wie pan, wiem, wystarczy 15 minut, żebym od razu, ale to ja nauczyłem się po prostu traktować to jakby coś, co funkcjonuje niejako na obrzeżu, wie pan, no tak jak widzę, że są w mury na niebie, no ja się po prostu w każdy natychmiast potrafiłbym zakochać, wie pan, w przeciągu 5 minut, no ale nie korzystam z tego faktu, jest to jakby... wie pan, część osobowości, która nie spełnia się w ogóle w moim życiorysie. Nie miałbym chyba z tym jakby psychologicznej trudności. Ale to jest wiele, człowiek ma jakby, powiedzmy, takich możliwości życiowych, z których nie korzysta, a które chciałby. Ja na przykład mam to w sobie, że ilekroć widzę, że coś jest i coś mi się podoba, to myślę, że ja bym to także robił. Ale to mógłbym być, wie pan, dyrektorem cyrku na przykład, no, albo metro budować, wie pan, bym zobaczył. To bym inaczej robił, prawda? Już jakbym to ja robił, prawda, to od razu mnie, wie pan, no to sądzę, że te wszystkie niewykorzystane możliwości psychiki, które w człowieku skazane były na obcięcie nożyczkami, bo trzeba kultywować jedną. Chociaż właściwie nie wiadomo dlaczego jedną, ale w sumie życia nie starcza na wszystkie, więc albo wszystkie by wypuściły po jednym listku, albo jedna wypuści dużo liści. W którymś momencie dokonuje się wyboru, obcina się inne liście, żeby rosło w jednym kierunku. No ja tak robię w tej chwili. Czy to jest słusznie?
No ale gdyby pan pisał książki, bo pisał pan krótkie jakieś rzeczy, ale to nie były książki, to nie były powieści o skonstruowanej treści, o jakiejś sprawie, której by opowiadały. Czy uczucia byłyby przedmiotem, chociażby, już nie powiem drugorzędnym, ale jednym z przedmiotów tej książki?
Na początku na pewno nie, ze względu na to, że gdybym w tej chwili się zabrał zapisanie książek, to zapewne uczucia nie były. Ale wie pan, no trudno powiedzieć, co by było po 4 latach pisania. Bo gdy zabierałem się za malowanie obrazów, nie wiedziałem, że będę malował akurat takie obrazy, jakie w konsekwencji maluję. Więc trudno powiedzieć, w jakim kierunku, ze względu na to, że twórczość, jakakolwiek by ona nie była, stwarza jakby własne później warunki rozwijania się, które są w dużej mierze niezależne od zamiarów.
Tak, oczywiście mają własną dynamikę, która prowadzi później do rzeczy, których na początku zupełnie nie zamierzałem
się dojść. W każdym razie, dziś wymiennie, ja sądzę, że te nawet krótkie opowiadania, które robiłem, niezależnie od zupełnie ich niewielkiej wartości, czy żadnej wartości, one były skonstruowane właśnie wbrew temu, co pan powiedział. I to dość dokładnie. Natomiast na czym innym polegała w moim zrozumieniu konstrukcja, wie pan, niż na tworzeniu fabuły o charakterze...
Ja się źle wyraziłem. Mnie chodziło o opowiadaniu historii. No więc właśnie... Mówiłem skonstruowanie, to bym mówił o opowiadaniu historii.
Ten okres jakby...
Z tego wydaje mi się, że nie było w pańskim...
Tak, nie było zupełnie.
Ja się źle wyraziłem, bo ja wcale nie uważam, że... Uważam, że przedotnie, że pan strasznie to konstruował, że to było niezmiernie przemyślane i że tam to było przemyślane w swojej pewnej logice, która wydawałaby się być niekoherentna, ale w rzeczywistości była niezmiernie zwarta.
No więc dzisiaj ale najprawdopodobniej wie pan,
tam nie było opowieści historii, zazwyczaj typu klasycznego, XIX-wiecznej powieści, w której zawsze była historia miłości, w której zawsze była historia nieszczęsnych młodych kochanków, czy też nienawiści dwóch sąsiadów, czy też zachłanności spadek jakiś wielkich uczuć, które dominują i których rozwój jest kanwą całej tej powieści. Tak jest zresztą i do dzisiejszego dnia nawet na tym symbolu głupoty, jakim jest Dallas, o którym żeśmy przed chwilą w kuchni rozmawiali przy obiedzie. No właśnie tylko o to chodzi, prawda? O wielkie, potężne uczucia rządzy władzy, miłości, nienawiści.
Wie pan, we mnie tu właśnie mój, jak zapewne domniemany, brak uczuciowości, bo też uczuciowość tak silna, że została opancerzona, wie pan, takim chitynową powłoką, które mają chronić przed kontaktem z życiem, jest potrzeba groteski. Ja chyba gdybym pisał rzecz konstruowaną, zresztą się okazało, że rzecz, którą wymyślałem przed paru laty, teraz podobno przed paru laty później nakręcili film, ktoś też takie pomysły miewa, tylko że bardziej realistyczny niż ja tam wymyślałem. Jeden z takich pomysłów, który strzelałem do syna, jakbyśmy zawsze, jak on zawsze wymyślał jakąś pośmę, jest, nie masz nigdy wyobraźni, no wymyślać rozmaite rzeczy, no zupełnie oszalałe. Dlaczego to się musi dziać w określonym czasie historycznym? Dlaczego nie można pomieszać czasów? Dlaczego nie można metodą kloningu zrobić, mówić 30 Hitlerów i napisać całą historię, prawda, II wojny światowej, ale w zupełnie zwariowany sposób. Na przykład Hitler zwyciężył w tej wojnie, dlaczego po prostu zrobić, i to zrobić w formie zupełnie groteskowej, w której odrzutowe biskupy latałem, strzelałem z oczu, to zupełnie oszalała historia. I się okazało, że jakiś nawet film teraz przed paru laty, gdzie ktoś metodą kloningu Hitlerów produkował, Amerykanie nakręcili.
Tak, z Gregory Peckiem i z... Laurencem
Olivier. No więc Tomek to niedawno gdzieś na jakimś wideo oglądał i mówi, ty słuchaj, twój pomysł. Ktoś mówi, tylko go urealistycznił.
Myślę, że to dzieci z Brazylii, dlatego, bo to był Mendele, grany przez Pecka, który w tych swoich doświadczeniach nad bliźniakami w obozie koncentracyjnym doszedł do wniosku, że można byłoby stworzywszy pewne warunki, w jakich wychował się Hitler, można byłoby, oddając te warunki socjalne dziecko, stworzyć drugiego Hitlera pod warunkiem, że byłby on wyhodowany genetycznie w pewien sposób. Więc te dzieci odnajdywał ten Weizen, jakże się nazywa ten staruszek Weizenthal, ten, który w Wiedniu goni za tymi nazistami i ich odszukuje. Więc on ich, tych chłopców, odnajdywał w najróżniejszych miejscach świata i zorientował się, że oni są niejako rozsyłani przez jakieś centrum, którym właśnie był Mendeley w Brazylii, na to, żeby któryś z nich wreszcie objął władzę i żeby właśnie było tam, powiedzmy, kilku Hitlerów.
Wie pan, jest wspaniały motyw literatury drugorzędnej, który jednak z dużą przyjemnością oglądam. I syn to także ogląda z dużą przyjemnością, przynajmniej w jednej dziedzinie się zgadzałem. To jest motyw oszalałego profesora, naukowca. To może produkować, wie pan, masowo Hitlerów, albo wie pan, jakąś zagładę świata, czy coś. To wielokrotnie się pojawia i to już od wielu lat. W tym sądzę, że może to jest jeszcze motyw niewyeksploatowany do cna. Można tego tylko jeden szczebel posunąć dalej. Natomiast wie pan, to moje zamiłowanie jakby do groteski, które by powodowało, że chyba w inny sposób pisałbym coś podobnego jak Witkacy, który też niby tam uczucia występowały wielkie, ale te uczucia wielkie były cały czas pokazane w sposób, prawda, zupełnie zdeformowany i z przymrużeniem oka, był to grand guignol, prawda, choćby, wie pan, likwidacja bojarów Janunce, córce Fizdejki, nie wiem, czy pan pamięta.
Nie, ja bardzo szanuję.
Bojary stają rzędem, bojary rzędem. Mówi, każdy bojar wali toporem sąsiedniego bojara, prawda, każdy łup, co drugi bojar spada. Bojary szlusuj. To jest każdy bojar. Jeden bojar mówi, z rachunku prawdopodobieństwa, który znam, mówi, wynika, że ja przeżyję najdłużej. Więc mówi, masz rację, kretynie, strzelam z Browninga w skroń, prawda, i tak dalej. Więc ten rodzaj, prawda, groteski, to tak, to mnie bardzo odpowiada. Naprawdę z dużą przyjemnością czytałem, czuję, że ja bym chyba coś podobnego pisał. Może na innym poziomie, operującym innymi, wie pan, remediami, ale na pewno nie byłyby to prawdziwe, głębokie, poruszające uczucia. No, po pierwsze, nie wykluczam, że może nie potrafiłbym tego, ale nie dlatego bym szukał tamtego. Po prostu to mnie jakby nie interesowało. Natomiast w muzyce, jeżeli odczuwam, to są te uczucia, których nazwać nie sposób, bo to są jakieś uczucia, które no, można tak rękami poruszać, jak w tej chwili, ale to właściwie nie wiadomo, o co się rozchodzi. No, oczywiście są to uczucia o charakterze patetycznym, to można sobie powiedzieć, o charakterze nostalgicznym, to też można sobie powiedzieć, takie wolę od uczuć wesołych, pozytywnych, radosnych, konstruktywnych i tak dalej. Zresztą tak widać z mojej biblioteki, którą sobie zbieram jakby na pogrzeby do sterników. Ja tak zawsze mówię, jak umrze któryś z tych, wie pan, naszych wielkich wodzów, to z reguły, wie pan, nie muszę przez dwa dni włączać w ogóle żadnej płyty, tylko wystarczy nastawić radio. Idzie dosłownie to, co właśnie ja mam w płytotece. Dokładnie te same utwory są już później w radiu, widać, przygotowane na pogrzeby. Tylko też niektórych nawet nie zdążę nagrać. O śmierci Czerninki dowiedziałem się, jak już smutna opowieść Karłowicza leciała, tego w ogóle nie mam. I jeszcze miałem nadzieję, że Griszyna wybiorą. Myślę, to za rok będę mógł nagrać jednak. Tymczasem jak poszedł ten no jak żyłem tam Gorbaczow, no to już wiedziałem, że nie ma szans, wie pan, chyba że się grzybami otruł. To już dla mojego życia nie ma.
Nigdy nie wiadomo.
Chciałbym...
Za sekundkę.
Chciałbym panu zasygnalizować bardzo dobry film, który byłby się panu prawdopodobnie spodobał, o ile był pan amatorem ubiegłego roku w Marienbadzie, Alain René, i jeśli ten film w ogóle w Polsce był.
Był, ale ja go nie widziałem.
Więc jest teraz film, proszę pana, na Zachodzie, który się nazywa Element of Crime. Czy Elements of Crime, już nie pamiętam. I który jest zrobiony z takiego jakiegoś Duńczyka, ale po angielsku. Nie jest on groteską, ale jest rodzajem zupełnie luźnych skojarzeń wizualnych. Trochę w stylu pańskiego malarstwa. Faceta, który jest policjantem i który poddaje się hipnozie, który opowiada swojemu hipnotyzerowi wizje, które ma. I te wizje są w bardzo dużym stopniu estetyczne. Bardzo dużym, mimo tego, że są straszne, że są w sensie estetycznym straszne, że są w sensie naturalnym straszne estetycznie, są moim zdaniem wspaniałe. Powiązane bardzo koherentną właśnie nielogiką, która jest przyprawiająca o wielkie przebicie serca. To, do tego stopnia jest to pasjonujące. Oczywiście, ale zaskakująco, połowa sali wychodzi z widowni. I dlatego zaskakująco, bo dziwne, że przyszła. Film ma ogromne powodzenie wśród krytyków ważnych, którzy nadali mu dużego rozgłosu. Nie wiem, dlaczego w ogóle na dużych ekranach dali. Normalnie to się na maleńkich ekranach gdzieś w dzielnicy łacińskiej, w małym kinie, gdzie idą tylko intelektualiści i studenci. A tutaj w wielkich ekranach, więc ludność poszła. Wszyscy poszli, no bo czytali świetne krytyki. No i nikt nie jest w stanie wytrzymać tego oczywiście, więc po 15 minutach zaczynają ludzie wychodzić. Moja żona zasnęła głębokim snem. Powiem szczerze, ja też byłem senny mocny. Myślę sobie, masz, znowu trzeci raz w życiu ci się zdarza, czwarty raz się zdarza obejrzeć tego typu dobry film i czwarty raz nie mogę się oprzeć senności. I potem ta senność przeszła i się zamieniła, wie pan, w tętniące serce z napięcia. Tak było świetnie to zrobione. Taki był fragment inny, więc pierwszy z tych filmów to był właśnie ten Daniela Marimba. Drugim był taki film Powieszenie. On był to japoński film jednego z słynnych tych, jak on się nazywa, na O. Mniejsza z tym, zaraz mi przyjdzie do głowy. Też film o luźnych skojarzeniach człowieka, którego powieszono i któremu się urwała pętla. To mu się wydaje, że mu się urwała pętla. I trzecim filmem był Stalker,
Tarkowskiego. Nie wiem, czy pan widział?
Tak.
Widział pan?
Tak.
I czwartym był ten właśnie film. Także sygnalizuję, że gdyby gdzieś kiedyś słyszał pan, a nie było zimno i nie wiał wiatr, nie było okropnej zimy polskiej, to niech pan wsiądzie w samochód, niech pan pojedzie, bo warto zobaczenia.
No ja może kiedyś nareszcie to wideo kupię, tylko to raczej mój syn nabędzie i ja obawiam się, że będzie mnie zmuszał do oglądania Jamesów Bondów, wie pan.
Niech pan nie wyraża się źle o James Bondach, bo znajdzie pan we mnie kontradyktora. James Bondy są dobrymi filmami, te są. Pan widział James Bondy?
No nie widziałem, on ogląda stale.
To dobre filmy są. To są filmy śmieszne, to są filmy z ogromnym przymrużeniem oka, to są filmy pełne nastroju i pełne zabawy, nie mające w sobie żadnej pretensjonalności, a natomiast właśnie dla pana, który jest tak techniką i gadżetami zafascynowany, mówi to pole do obserwacji pan, możliwości najróżniejszych.
Najprawdopodobniej obejrzę, no bo już ostatnio ledwo się wykręciłem, bo tylko dzięki temu, że u znajomych się wideo zepsuło, bo przyniósł to jakieś kasety i koniecznie właśnie mieliśmy, było cztery Bondy jakieś i, no a ponieważ jego, bo on dotychczas jeszcze mnie na siłę tak nie wbił, ale ponieważ jego kolega ze szkoły w tej chwili pisze doktorat, czy pracę magisterską na temat właśnie stereotypizmu w filmach Jamesa Bonda, bo on na filmoznawstwo chodzi, skończył taki kolega, który tutaj był przed trzema dniami zresztą, no więc już o tą pracę doktorską podparłem, te Jamesy Bondy urosły mu jeszcze bardziej i teraz będziemy oglądać wszystkie.
Nie, to warto zobaczyć, niech się pan z góry nie jeży. Tylko oczywiście nie warto tego oglądać na zasadzie obowiązku, tylko na zasadzie wieczornej rozrywki.
Więc ja po prostu na pewno prędzej czy później, gdy znajdę chociaż poza klozetem kawałek miejsca, żeby tu jeszcze włożyć telewizor i nie pan wideo. I poza tym, żeby rozpracować tematykę, bo ja wie pan, nawet prospekty przeglądam i nie bardzo jestem zorientowany, czy istnieje pełna kompatybilność systemu.
No ma pan. Polski system jest systemem SECAM.
Ja wiem, ale...
Jeżeli pan chce mieć anglosaksońskie, to będzie pan miał problemy, one są w PAL-u. Ja miałem to teraz straszne
ale
problemy.
Tak. Każdy podobno wideorekorder ma PAL i SECAM napisane.
Nie, to mają tylko takie, które są uniwersalne. Ja mam na przykład SECAM, w związku z tym jak mi nagrał ten Bogdan Dziworski swoje filmy w PAL-u, to musiałem oddać specjalnemu przedsiębiorstwu, które zrażnęło ze mnie dokładnie $100 tylko za jedną kasetę. Za jedną kasetę, przerobienie jednej kasety $100 mnie kosztuje. Ja zrobiłem tego 10, dlatego, bo potrzebuję na rozesłanie ich, ponieważ chciałbym...
No nie trzeba było powiedzieć, żeby Dziworski od razu to zrobił, był w SECAM-ie.
On twierdził, że SECAM jest tutejszy radziecki, niedobry, więc on to robi w PAL. On to robi prawdopodobnie dlatego, ponieważ on ma małe nadzieje na Oscara i on chciałby, żebym ja napisał. Ja już kiedyś napisałem takiego faceta, który jeździ po świecie i ogląda te różne filmy, i które później pretendują do Oscara. Więc ja napisałem z Paryża, ale oczywiście facet nie odpowiedział, bo nie widział filmów, nie miał tej karteczki, którą ja panu pokazałem, czy zrobiłem jej Dziworskim, nie wie co to w ogóle za facet, więc nie odezwał się nawet takich, otrzymuje setki propozycji. Więc Dziworski na pewno miał nadzieję, że za moje pieniądze i w związku z filmem o panu upiecze i swoją pieczeń. To znaczy, że zrobi tą kasetę, którą ja wyślę temu facetowi, czy też on zrobi dwie kasety w PAL-u, jedną mnie, a drugą wyślę temu facetowi od Oscara i że go wreszcie wezmą pod uwagę, no bo jest tego wart. I dlatego on mi to zrobił w PAL-u, twierdząc, że SECAM jest radziecki i marny. Niemniej ja musiałem przerobić to i grubą forsę musiałem zapłacić.
I to się pogarsza jakoś za
kamerą. O, no fatalnie, to... oczywiście.
Naturalnie,
zwłaszcza VHS. Dlatego, bo gdyby to było w tych innych systemach, w których jest zapis liczbowy, tam,
no właśnie,
to
no,
wtedy nie ma utraty.
Właśnie,
tak.
Żeby...
A to
właśnie
jest ogromny, więc ja mam ten ostatnio jego film, znakomity zresztą, to jest tego operatora, który się nazywa Wypadek, nie wiem czy pan pamięta ten samobójstwo tego faceta. No to właściwie niewiele widać jest już. Niewłaściwie już niewiele widać jest. Także to strasznie dużo się traci. To rozpaczam. I teraz, znowu jest
specjalny
problem.
Specjalny aparat, który miałby sekam i PAL.
No więc właśnie, teraz widzę, że już większość robi sekam plus PAL. I to nawet automatycznie się przestrajają, jeżeli się włoży kasety. Natomiast teraz z kolei jest właśnie ten system PCM, który właśnie zapewnia to takie kopiowanie łańcuszkowe, ale w formie przystawki jest to PCM. Czyli jeżeli się zapisuje samemu systemem PCM, to można później kopiować system PCM, ale jeżeli ma się już kasetę zapisaną konwencjonalnie, to trzeba ją odtworzyć normalnie, bez przystawki. A teraz z kolei Panasonic wymyślił jakąś taką historię, a zaledwie fragment tego wszystkiego w tej chwili wiem, że na kasetach VHS do tej pory obraz był zapisywany w ten sposób, a dźwięk był zapisywany w ten sposób. Tak. A teraz Panasonic i obraz, i dźwięk zapisuje tak. No ale dobrze, a co z tymi kasetami, co są zapisane tak? Nie dadzą się odczytać. Wirują też cztery głowice. Dwie dźwiękowe, dwie wizualne. Wie,
można
i dają jako to nowość. I wie pan, jest taki ciągle bajzer w tych wszystkich tych, że jeszcze przy polskim układzie, w którym dostaje się kasety i bety, i 2000, i VHS, i jeszcze jedno zapisane palem, drugie sekamem, a trzecie, wie pan, kopiowane na jakieś... Nie wiadomo właściwie, na co się nastawiać. Człowiek wyda niepotrzebnie forsę, ustali, a to właśnie nie to, tylko inne będzie bardziej mniej.
No, wie pan, wprawdzie tak groźnego problemu nie mam, dlatego, bo jednak my jesteśmy w systemie sekamu i patrzymy tylko na filmy.
No pan ma wypożyczalnie normalnie, pan może...
Mam właśnie wypożyczalnie w moim tym systemie, ale wy, którzy jesteście skazani na to, co wam przyjdzie, czy to z Niemiec, czy z Ameryki, czy z Anglii, czy raz w tym, raz w tym, no to po pierwsze musicie mieć ten właśnie poliwalentny, a po drugie wszelkie zmiany was w jakiś sposób uderzają. Niezależnie od tego, każdy z nas w tej chwili ryzykuje, kupując jakąś machinerię drogą, że za dwa lata, za rok okaże się, że zrobił zły interes, bo wynaleziono 100 razy lepszą, tańszą. Ja mam ten problem teraz z tą moją pracą naukową, która stanęła w miejscu ze względu na to wszystko, co ja teraz z tą wystawą robię i z tymi wszystkimi projektami, które pochłania absolutnie cały mój czas, ale którą muszę ruszyć, bo ona już została zebrana właściwie do końca. To jest sprawa wrzucenia do komputera wszystkich informacji, fragmentów, cytatów najróżniejszych, które zebrałem przez 4,5 roku. I teraz jeszcze nie dalej jak 4 dni przed wyjazdem rozmawiałem w takiej firmie dosyć mi zaprzyjaźnionej produkcji tych logiciel, dlatego jeden z moich studentów jest synem faceta, który to posiada, jest taki bardzo zamożny facet produkujący te komputery i logiciel, który mnie sam przyjął bardzo tego wobec właśnie swojego syna. Wiedziałem, że naprawdę zrobił mi najlepsze warunki, jakie tylko może mi zrobić, jeżeli nie będę go tłumaczył, poświęcił mi bardzo dużo czasu dla moich głupich problemów, chociaż ma ważniejsze rzeczy na kolei. Niemniej był to dla tego syna, zrobił dla mnie akcję. No i wszystko w sumie się okazało, że na to, żebym ja miał dobry komputer z dobrym mózgiem trwałym, czyli disk dur, i żebym miał dobrą imprimant, czyli tą dobrą maszynę, która dobrze mi napisze to potem, to muszę w tej chwili wydać powiedzmy 8000 dolarów. Co w moich projektach nas dotyczących jest sumą, którą nie mogę sobie w tej chwili pozwolić.
Ale potrafi pan później obsłużyć to urządzenie?
Tak, bo on jest tak zrobiony, że absolutnie dziecko, pies go potrafi obsłużyć. Macintosh jest tak zrobiony, że nie może się nikt pomylić, bo to jest wszystko narysowane. On mi pokazywał to. To jest tak jak zabawka. To jest 5-letnie dziecko może. To jest ultra najnowocześniejszy, najprostszy w użyciu Macintosh. Więc ja myślę sobie tak. Ja właduję w to te, powiedzmy, 8000 dolarów, a czytam tu już, że wymyślili teraz taką żeż samą maszynę, za powiedzmy tam 3 razy taniej.
No,
i oni trzymają tylko na to ją cichości, żeby upłynnić to, co wyprodukowali za drogie pieniądze.
No szczególnie, że wyjdą te ultraszybkie systemy. Więc, wie pan,
i myślę, że kupię teraz i za 2 lata stwierdzę, że przepłaciłem niepotrzebnie.
A to na pewno.
Więc dlatego zwlekam ich z każdą maszynerią, tak jest. I z pańskim wideo będzie najprawdopodobniej też tak samo. Tym bardziej, że teraz już nawet minimalne te wideo do samochodu takie, rozumie pan, na zwykłych kasetkach, takich jak pan ma takie te. Wideo jak do magnetofonu są już w tej chwili. Widział pan?
Ja wiem, no tak, już to pogarsza jakoś, wie pan, strasznie, no ale ja po prostu
nam wideo się na ostro nie nastawia, bo ja wiem, że cokolwiek kupię, to zazwyczaj nie mam czasu tego eksploatować z wyjątkiem muzyki, bo to ona rzeczywiście eksploatuje, bo po prostu dużo maluję i kiedy ja będę się bawił w, wie pan, wideo. Natomiast tak, wideo by mnie bawiło i to niepotrzebnie sprzedałem pomysł Dziworskiemu, a później nie wiedziałem, jak się wycofać, bo ja mam taką samą naturę jak pan, że na samym początku, wie pan, strzelam, a później nagle widzę, ile mnie to czasu wygryzie i to się trzeba wycofywać, podczas gdy druga strona zaczyna do tego przywiązywać wagę, bo on coś tu mówi, nie, czy ja bym tak na szkle nie namalował obrazu, wie pan, żeby z drugiej strony filmować, że to by było matowe szkło i to by się malowało obraz, bo nic z tych rzeczy. Mówi, zresztą by było im bardziej interesująca, mówi taka ta, żeby sztywno bardzo umieścić jakiś obraz w czasie malowania, znaczy, żebym nie mógł suwać, ale żeby było później jedno położenie sztywne i później co jakiś czas filmować kilkadziesiąt klatek. Bardzo w czasie tak, całej tak, pracy, później to wziąć tak, na stół montażowy i porobić przenikania z jednego na drugie i to by było tak, że ten obraz sam wyrasta.
Świetna rzecz.
I już jak mówiłem i zobaczyłem błysk wokół, ja zacząłem się już wycofywać, zanim dokończyłem do ostatniego zdania. Oni mówią, wie pan, ja bym tu, może, ja bym to wyrzucił, jakbyśmy tu wmontowali panu kamerę na stałe, to ja już zacząłem, o Boże Święty, rany, bo...
To byłby znakomity pałec, ojej.
Tylko, że to by było takie zarzmięcie się trochę, nie ma świadomość.
Ja teraz coś... jak... Była wystawa Rafaela w Paryżu, to jak już on się nazywa? Romer. Romer zrobił taki, zdaje się, ja go nie widziałem, tylko mówił mi o tym Michalski, że Romer zrobił taki film wprowadzający, jak to zazwyczaj obok wystawy jest, nie widziałem tego filmu, w którym po prostu obserwował następujące po sobie kolejne fazy rysunku. Jak to ogromne wrażenie zrobiło? Otóż to było robione dosyć prymitywnie, dlatego przecież Rafał nie przewidywał, że będzie w ten sposób kombinowany, więc musiało to być.